Ludzie i pieniądze.
Śródmieście Gdyni wpisane na światową listę UNESCO. Jaki skutek dla mieszkańców i miasta? Podatek cyfrowy dla dużych graczy działających w Polsce. Za i przeciw. Jakie będą skutki, jeśli udałoby się go wprowadzić? Przedsiębiorczynie wciąż nie wykorzystują potencjału AI. Dlaczego tak się dzieje? Jak to zmienić? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście. Anna Kluczek-Kolar, radczyni prawna. Wicedziekanka Okręgowej Rady Radców Prawnych, Ewa Podgórska-Rakiel, radczyni prawna, właścicielka Kancelarii Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od Gdyni. Wczoraj pojawiła się informacja, właściwie wczoraj zapadła decyzja, że modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Granice wyznaczają między innymi ulice Jana Skolna, Wójta Radkego i Świętego Piotra od północy, Aleja Marszałka Piłsudskiego od południa i linia torów kolejowych od zachodu. Decyzja zapadła wczoraj w południowo-koreańskim mieście Pusan. Gdynia jest drugim miejscem z Pomorza po zamku w Malborku wpisanym na listę UNESCO. No i chciałam zapytać panie, jakie skutki i dla miasta, i dla mieszkańców tego, że modernistyczna Gdynia jest na liście UNESCO. Anna Kluczek-Kolar.
Dziękuję bardzo za pytanie. To jest rzeczywiście bardzo znaczny kamień milowy dla Gdyni. Wieloletnie starania zaowocowały takim prestiżowym wpisem. Jakie skutki? Znaczy skutki przede wszystkim dla mieszkańców, korzyści. Większy prestiż miasta, co Gdyni jest na pewno potrzebne. Generalnie silniejsza ochrona przestrzeni publicznych. To na pewno się zadzieje. Chociaż ta ochrona dzisiaj też tam jest, natomiast na pewno będzie silniejsza. Historyczny układ ulic będzie chroniony. Budynki najcenniejsze. Większa presja na poprawę jakości samych remontów. Szyldów, elewacji, reklam, małej architektury. To też jest istotne dla wizerunku miasta, nie tylko samego układu tego, który znajduje się przecież w samym centrum, ale też w okolicach. Takie niedogodności, które mogą się wydarzyć, niestety, bo one też będą pewnie z tym związane, to może być na przykład potencjalny wzrost czynszów czy wartości nieruchomości w tych najbardziej właśnie atrakcyjnych miejscach.
No, właściciele mieszkań będą zadowoleni gorzej, jak ktoś będzie chciał sobie kupić tam mieszkanie.
Tak, jasne, właśnie o to chodzi. Natomiast w praktyce tak z perspektywy w ogóle też i prawa, i tego, jak do tego będą podchodziły poszczególne organy i samo UNESCO, to takiej nagłej rewolucji prawnej nie będzie. Tak? To nie będzie tak, że UNESCO samo jako organizacja nie będzie wydawało mieszkańcom na przykład zgód na remont jakiejś tam elewacji czy na wymianę okien, tak? Bo to nie jest ten, to nie jest tutaj ta regulacja prawna. Ale te wpisy przede wszystkim wiążą samo miasto i również państwo na tym poziomie. I ten skutek pojawia się przy dużych inwestycjach przede wszystkim. To trzeba podkreślić, tak? I zanim ta nieodwracalna decyzja zapadnie inwestycyjna, to Polska musi... będzie zobowiązana do tego, żeby generalnie podzielić się takimi projektami na forum UNESCO. I tutaj co chciałam podkreślić z kwestii... takich, które mogą, powiedzmy, mogłyby zaniepokoić przeciętnego obywatela Gdyni, oprócz tego, że mówiliśmy o tym dużym sukcesie promocyjnym, urbanistycznym, nie będziemy mieli tutaj automatycznych dotacji, tak? Bo UNESCO się do tego nie zobowiązuje, ale z drugiej strony też nie będzie tych zakazów remontu, o których mówiłam. Nie będzie przeniesienia własności jakichś nieruchomości, tak? Na organizację międzynarodową, na przykład na UNESCO. Jest taki artykuł 6 konwencji, która właśnie o tym mówi, konwencji UNESCO, która wprost mówi, że tam jest, odnosi się do poszanowania suwerenności państwa oraz własności wynikających właśnie z prawa krajowego. I tutaj bezpośrednie ograniczenia, takie, które dotyczą w ogóle na przykład substancji zabytkowej, będą przede wszystkim wynikały z naszych polskich ustaw, które już obowiązują, tak? Czyli na przykład ustawy o ochronie zabytków, czy planowania przestrzennego, czy prawa budowlanego. To cały czas będzie. Jeżeli chodzi o duże inwestycje publiczne i prywatne, to są takie wytyczne operacyjne, które dotyczą właśnie tego inwestowania. Mówimy o wytycznych oczywiście UNESCO. I tutaj jest jedna z tych wytycznych mówi wprost, że właśnie państwo powinno informować Centrum Światowego Dziedzictwa o planowanych większych przebudowach i nowych inwestycjach, mogących naruszyć wyjątkową uniwersalną wartość obiektu. I musi to zrobić oczywiście zanim te wszystkie decyzje nieodwracalne zapadną. Więc co do zasady to jest bardzo pozytywne efekt, ja go tak oceniam i na pewno, tak jak mówię, będą cały czas to, że ten wpis zaistniał, to dla samych mieszkańców nie zmieni się praktycznie z perspektywy takich wymogów prawnych. Mm-hmm. Nic natomiast dla samego państwa i samej gminy jest to duże wyzwanie.
Tak, jako taka wieloletnia mieszkanka Gdyni, ponieważ ja się w Gdyni urodziłam, mieszkałam 18 lat, powiem, że to jest naprawdę fantastyczna informacja. Dla miasta jest to wspaniała marka w ogóle i możliwość rozwoju. Pamiętajmy, że Gdynia w ostatnim czasie trochę tych turystów traciła. To jednak Gdańsk przejął turystów i Sopot. Zdecydowanie to są te miasta, które przyciągają samym swoim właśnie budownictwem, prawda, i tą turystykę w jakiś sposób potrafiły rozbudować. Natomiast Gdynia rzeczywiście trochę tak gdzieś nam odpłynęła, można powiedzieć, turystycznie. I teraz faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o tą listę światowego dziedzictwa, rewelacja, dlatego że ja sama, jeżeli jadę za granicę, to przyznam szczerze, też szukam właśnie takich informacji, gdzie właśnie to dziedzictwo UNESCO ma swoje punkty i bardzo chętnie zwiedzam. Także jest to rewelacja dla samych mieszkańców, rozwój na pewno turystyki. Sama Gdynia faktycznie, jak przeglądałam te zdjęcia, to oczywiście ja wielokrotnie widziałam te budynki, znam je doskonale, no bo po prostu tam się wychowywałam. Ale teraz dopiero, kiedy spojrzałam na tą listę właśnie tych budynków, te zdjęcia, stwierdziłam, no faktycznie, przecież to jest coś fantastycznego, to jest coś, co zostało zachowane i tutaj podziękowania dla władz i obecnych, i poprzednich za tą kontynuację pewnej polityki, dlatego, że to jest faktycznie sukces naprawdę każdej z władz, która tutaj dążyła do tego, aby to się wydarzyło. Także fantastyczna informacja, inwestycja w markę miasta i na lata i mam nadzieję, że to na pewno pomoże Gdyni jako takie i całemu Trójmiastu przecież. To będzie też inny turysta moim zdaniem niż ten, który przyjeżdża do Gdańska, niż ten, który przyjeżdża do Sopotu i niż ten, który jedzie na Hel, prawda? Wydaje mi się, że ten turysta, który przyjedzie do Gdyni, przyjedzie też po to właśnie, żeby oglądać to dziedzictwo, żeby robić zdjęcia, tak? Żeby podziwiać ten wspaniały modernizm. Także rewelacja i wielkie gratulacje dla władz i dla mieszkańców.
No to ja tutaj muszę oddać, przypomnieć panią byłą wiceprezydent Gdyni Katarzynę Gruszecką-Spychałę, która była orędowniczką niesienia informacji na temat modernizmu w Gdyni. Sama była pasjonatką i wiem, że robiła wszystko, co tylko mogła, żeby rozsławić Gdynię właśnie z powodu tego budownictwa. Więc tutaj też myślę, że spora część pracy, jej pracy znalazła właśnie teraz uwieńczenie. No poza tym to dla Gdyni jest nieprawdopodobny skok, bo przecież i prezent urodzinowy, bo w tym roku Gdynia obchodzi stulecie, a zaczynała jako wioska kaszubska. I teraz od maleńkiej kaszubskiej wioski do prężnego, nowoczesnego miasta portowego z takimi niesamowitymi budowlami, budynkami wpisanymi części część miasta Śródmieście wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Myślą panie, że teraz gwałtownie wzrośnie rozpoznawalność właśnie i Gdyni, a przy okazji może też i sąsiednich miast, chociaż my mamy zupełnie inny charakter. My, mówię, Gdańsk, no i Sopot tutaj wymieniony.
No ja jestem przekonana, że tak. Zdecydowanie Gdynia oczywiście w związku z tym, że w ogóle no, jest rozpoznawalna i prawda, przez bulwar i przez skwer Kościuszki. Wydaje mi się, że ona jest rozpoznawalna, ale to będzie według mnie skok. I to w najbliższych latach Gdynia odczuje i mam nadzieję, że to wykorzysta, że wykorzysta to turystycznie i biznesowo. Że jednak przedsiębiorcy też, którzy tam zainwestowali i którzy tam, bo też pamiętajmy, że Świętojańska kiedyś była takim przyciągającym mocno punktem, natomiast w tej chwili ta Świętojańska no, trochę świeci pustkami i trochę ten biznes tam zamarł. Wydaje mi się, że to też spowoduje jednak powrót do tej świetności i tego życzę Gdyni.
Ja również. Natomiast na pewno taki, to jest, tak jak powiedziałam na początku, to jest bardzo prestiżowa sprawa dla Gdyni. W związku z tym można to wykorzystać przede wszystkim również marketingowo, przyciągnąć tych turystów, którzy na przykład zwiedzają w ogóle wszystkie zabytki objęte tą ochroną UNESCO. I tutaj rzeczywiście bez względu na to, jak będzie wyglądał ten obszar i jak długo będzie podlegał zmianom, remontom, to tak czy inaczej już takie osoby na pewno nas odwiedzą. Ten ruch turystyczny wzrośnie. Natomiast ja też chciałam dodać jeszcze jedno do tego, co mówiłam wcześniej, też do kwestii samego miasta, bo jeszcze taką kwestią, która bardzo, można powiedzieć, zaprocentuje dla samej Gdyni, to jest kwestia kontroli inwestorskiej. My mamy takie przepisy też, które de facto tak naprawdę no, nie dają zbyt dużej możliwości miastom w ogóle ingerowania w te inwestycje, tak? Dopóki one są zgodne z prawem, no one po prostu są robione, tak? Oczywiście wiadomo, że co do wysokości budynków, to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tak najogólniej mówiąc. Są też inne przepisy z chociażby prawa budowlanego. Natomiast co do zasady, ta decyzja o wpisaniu i o ustanowieniu tego obszaru Gdyni tym dziedzictwem UNESCO może de facto kuriozalnie, ale ona podwyższy standard kontroli sądowej, bo te wszystkie dokumenty, które de facto w związku z tymi wymogami UNESCO będą przygotowywane, tak, do danej, będą de facto stanowiły o możliwościach inwestycyjnych, ona może same w sobie nie spowodują uchylenia decyzji, UNESCO samo w sobie nie może tego zrobić, tak, natomiast na pewno dodatkowo miasto chociażby zyskuje dodatkowy argument, choć albo mieszkańcy, którzy będą chcieli powalczyć trochę z, powiedzmy, o własną przestrzeń i o to, żeby ta inwestycja wyglądała tak jak oni by na przykład chcieli. I tutaj na pewno ta kontrola sądowa będzie ściślejsza.
To jest bardzo ważne, to o czym pani właśnie powiedziała przed chwilą. Ja tylko przypomnę słuchaczom, w ubiegłą środę morską był w audycji kapitan Tadeusz Chatarski, który właśnie bardzo, bardzo mocno ubolewał nad tym, że ta przestrzeń związana z osią widokową skierowaną ku morzu w Gdyni zaczyna być zabudowywana. No i teraz wpisanie na listę UNESCO no daje ten argument, żeby wstrzymywać takie zamierzenia, bo nie wiem jak to jest, jeśli już jakaś inwestycja się rozpoczęła, ale na pewno nie powinny pojawiać się tam nowe, więc jest szansa, że ta historyczna oś widokowa zostanie zachowana. Ten piękny widok, ten zamysł budowniczych Gdyni, że to nie zostanie zepsute. Teraz inna rzecz, cyfryzacja. Wicepremier i minister cyfryzacji, a właściwie nie cyfryzacja, a podatki. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że do końca tego miesiąca, no dzisiaj jeszcze nie było opublikowanego, ma być opublikowany projekt podatku cyfrowego, który obejmie zagraniczne platformy działające na polskim rynku. I taki podatek cyfrowy obowiązuje między innymi we Francji, we Włoszech, we Austrii, Wielkiej Brytanii. Nad jego wdrożeniem oprócz naszego kraju pracuje między innymi Belgia. Jeśli chodzi o projekt, który jeszcze nie został opublikowany, ale wcześniej już była o nim mowa, ja pamiętam założenia, które przedstawiano jeszcze w marcu, no to tam były takie propozycje wprowadzenia do 3% podatku od przychodów wielkich firm świadczących wybrane usługi cyfrowe w naszym kraju. Według propozycji Ministerstwa Cyfryzacji podatek miałby objąć podmioty albo grupy skonsolidowane działające w Polsce, których globalne przychody przekraczają miliard euro, a opodatkowane przychody w Polsce wynoszą ponad 25 milionów złotych bez względu na rezydencję podatkową podmiotów lub ich siedzibę. Firmy mogłyby obniżać kwotę podatku, jeśli zdecydują się na inwestycje technologiczne w Polsce, na tworzenie u nas wartościowych miejsc pracy, czy wspieranie kompetencji cyfrowych oraz szkolnictwa. No i zgodnie z założeniami, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ustawa miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2029 roku, więc jeszcze trochę czasu byłoby na dostosowanie się do zmian. Podatek cyfrowy dla dużych graczy działających w Polsce, za i przeciw, szanowne panie.
Tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że podatki nie są zakazane, więc z tego punktu widzenia oczywiście, jeżeli faktycznie jest tak, że te największe międzynarodowe koncerny płacą mniej, no to czemu nie? Tak? Natomiast oczywiście ten diabeł tkwi w szczegółach i powinniśmy tutaj brać pod uwagę oczywiście ostateczną wersję ustawy, której treści jednak nie znamy. W związku z czym no, na pewno za to, że zwiększą się przychody dla budżetu państwa i to jest zawsze korzystne. No przeciw to obawiam się, że część tego podatku może być przerzucona na polskich przedsiębiorców, którzy korzystają z reklam. Może tutaj w jakiś tam sposób zachwiać się kwestia tej konkurencji. Więc no, z tego punktu widzenia oczywiście zawsze jest to ryzyko. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy spojrzeć od tej strony takiej prawnej, no to ta kwestia równości. Jeżeli te koncerny faktycznie płacą mniej, a tutaj na pewno ktoś zbadał te kwestie i stąd też jest idea tego podatku, no to wydaje mi się, że jak najbardziej powinniśmy pójść w tym kierunku. Natomiast co do szczegółów, to musimy niestety poczekać, bo to jednak zawsze ta ostateczna wersja ustawy wskazuje na kierunek. Gdyby to miało też wiązać się ze zwiększeniem miejsc pracy, oczywiście to jest jak najbardziej korzystne.
Mhm. Anna Kluczek-Kolar.
No, w moim przekonaniu jak najbardziej tak. Ja może tylko dodam, że w ogóle w Unii Europejskiej, tak jak pani redaktor zresztą powiedziała, jest szereg krajów, które ten podatek zdecydowały się wprowadzić, w tym Wielka Brytania, którą uznaje się za takiego naturalnego partnera, też chociażby Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy większość tych koncernów, o których dzisiaj rozmawiamy. Natomiast ja jestem zdecydowaną przeciwniczką nierobienia nic. Tak? Mhm. Chociażby na przykład w ostatnich dniach Argentyny, która zdecydowała się na bardzo odważny krok, my nie idźmy tą drogą, czyli prezydent zapowiedział de facto deregulację totalną rynku i wprowadzenie de facto takich koncernów i usług cyfrowych AI, czyli sztucznej inteligencji we wszystkich możliwych obszarach, nawet do takiego ciekawego obszaru prawnego jak zarządzanie spółką, czyli w Argentynie już niedługo będzie można tworzyć podmioty, gdzie zarząd będzie cyfrowy, tak? Czyli będzie botem de facto. Ja jak najbardziej jestem za tym, żeby takie działania tych firm dużych, które osiągają tak globalne przychody, opodatkowywać. I teraz co do zasady, oczywiście ten podatek jest taki niewielki z tego względu, że dzisiaj mamy większość tych firm większość tych firm ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt jakiegoś, powiedzmy, takiego dyplomatycznego kompromisu ze strony Polski i z jednej strony jakby presji Unii, żeby to nakładać, z drugiej strony też naszej przyjaźni wieloletniej, o której się mówi, ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj de facto mamy taką sytuację, że korzyści oczywiście budżetowe jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o samo istotę tego podatku, to my mamy problem z jakby w ogóle ten podatek jest i systemowo inny niż te, które mamy do tej pory. Klasyczny taki CIT, czyli ten podatek od osób prawnych, jest głównie oparty na zysku i tej fizycznej obecności przedsiębiorstwa tutaj w kraju. Natomiast, czyli tej rezydencji podatkowej. Natomiast jeżeli chodzi o cyfrowy podatek, będziemy mogli opodatkować tę część wartości wytwarzanej poprzez właśnie dostęp do polskiego rynku danych i użytkowników. To nie będzie łatwe, pewnie będzie trudne. I tutaj jest to na pewno taka pewna trudność. Natomiast to daje pewną elastyczność też organowi podatkowemu. Jest to, ten podatek też będzie prostszy, tak, w porównaniu z badaniem na przykład samego transferu zysków właśnie, gdzie one przeszły, tak, czyli z tą rezydencją. I tutaj będzie potencjalnie łatwiejszy, oczywiście tak jak mówię, nie znamy projektu, tak, ale na pewno wydaje on się potencjalnie łatwiejszy do uchwycenia, tak, ten przedmiot opodatkowania, o którym mówiłam. I teraz co do zasady, ja twierdzę, że de facto my mówimy o tym, że ten podatek uderzy w konkurencję, tak? To się spotyka, ten argument. On jest argumentem powtarzanym przede wszystkim przez duże koncerny, tak? Że będą nierówno traktowane. Natomiast
chyba konkurencji nie mają te koncerny.
Właśnie. To jest tak naprawdę wyrównanie konkurencji, w moim przekonaniu, tak? One oczywiście... pewnie będzie ryzyko przełożenia tego ekonomicznego ciężaru podatku na konsumenta, tak, na przedsiębiorcę, tego, który powiedzmy korzysta z reklam, czyli korzysta z platform, czyli jest też uczestnikiem rynku, tak, czyli jest przedsiębiorcą, nie konsumentem. Natomiast też my musimy o tym pamiętać, że jakby organy podatkowe też to kontrolują. Przełożenie tego podatku na konsumenta, tak, też jest kontrolowalne i też stanowi de facto o tym, że może to przynieść negatywne skutki dla takiego przedsiębiorcy. I to się już w Polsce dzieje. Takie postępowania są prowadzone. I w moim przekonaniu też trzeba zwrócić uwagę na orzecznictwo TSUE, bo ona nas broni de facto, bo były sprawy, w których TSUE de facto uznawał, że ten wysoki obrót może być neutralnym kryterium. To nie jest tak, że on jest dyskryminujący. Chociażby, bo wysoki obrót osiągają nie tylko przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych. Mamy Chińczyków, tak, w Polsce przecież coraz bardziej oni w ogóle do całej Unii Europejskiej wkraczają. Mamy też inne przedsiębiorstwa azjatyckie, z Indii na przykład. Więc ono będzie dotyczyć, że tak powiem, niepodzielnie wszystkich. To, że dzisiaj mamy większość przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych, to wynika z wieloletniej polityki, która była w Polsce prowadzona. Natomiast sama neutralność tego rozwiązania pod względem właśnie konkurencyjnym, czy zarzutu ewentualnego, że on jest właśnie niezgodny z przepisami o poszanowaniu konkurencji w Unii Europejskiej, no tutaj moim zdaniem będziemy się bronić, tak? Za każdym razem jest szereg orzecznictwa, więc jestem dobrej myśli.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, żeby to było tak wprowadzone bardzo roztropnie, nie? Bo kwestia oczywiście potem dochodzenia gdzieś na drodze postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego, oczywiście tych spraw, ona jest bardzo trudna i trwa wiele lat, więc żeby to zostało tak wprowadzone roztropnie i mam nadzieję, że faktycznie ta konstrukcja tego podatku będzie w sposób właściwy, taki, który po prostu nie zaburzy tej konkurencyjności, a spowoduje wpływy właśnie do budżetu i nie obciąży jednocześnie przedsiębiorców, ostatecznie konsumentów.
Ja tylko dodam, że ja mam takie wątpliwości do tego rozwiązania, o którym jest na razie mowa jako potencjalnym rozwiązaniu, czyli właśnie tej ulgi, tak, na ewentualnie działania rozwojowe, tak? Tak można powiedzieć ogólnie. No bo to będzie naprawdę bardzo duży, moim zdaniem bardzo duża furtka do tego, żeby tego podatku nie płacić, tak? Byłabym jednak za tym, żeby ustawodawca przemyślał, czy to rzeczywiście jest właściwy przepis, a jeżeli chciałby go wprowadzać, no to tutaj trzeba by było skonkretyzować, czego takie działania miałyby, czy
jakby to miało
firmy
wyglądać. Tak, czy można byłoby to zmierzyć w jakiś sposób, żeby nie było na tej zasadzie, że firma sobie wpisze gdzieś tam, że coś robi na rzecz lokalnej społeczności i będzie zwolniona z podatku, a de facto to, co robi na rzecz lokalnej społeczności, jest mało wartościowe z punktu widzenia takich inwestycji technologicznych, rozwoju technologii w naszym kraju i tak dalej. A jakich my moglibyśmy użyć argumentów, bo jestem przekonana, że Amerykanie będą się bronili. Amerykański prezydent pewnie będzie nas straszył okładaniem cłami. I co my tutaj możemy zrobić? Bo tak sobie pomyślałam, że najlepiej, żebyśmy przedstawili jakieś konkretne dane, ile to Amerykanie na nas zarabiają. Na naszych danych, które zostawiamy w mediach społecznościowych, w tych wszystkich internetowych firmach amerykańskich.
To jest trudny orzech do zgryzienia, żeby to zmierzyć, bo te dane są, no nie są powszechnie dostępne i na pewno my tak w sposób oficjalny nie jesteśmy w stanie się o tym przekonać, jak to rzeczywiście statystycznie wygląda, żeby móc taki argument podnieść, tak? Natomiast na pewno kwestia tego, jaka część tego w przyszłości, jaka część, jeżeli ten podatek wejdzie w życie, jaka część tych przychodów zostanie opodatkowana, tak, później, to też pokaże de facto, ile te przedsiębiorstwa ujawniają oczywiście ze swoich sprawozdań finansowych, w tym zakresie jaką część przedstawiają do opodatkowania, tak, to też pokaże, jakby jakiś punkt odniesienia, będzie to można pewnie po roku, dwóch, trzech zweryfikować, natomiast teraz na początku tej drogi jest ciężko pewnie ten argument taki statystyczny, tak, czy liczbowy podnieść.
Myślę, że też bardzo ciężko tutaj przewidzieć, jak pan prezydent Trump zareaguje, dlatego że już mamy dowody na to, że nie potrafimy przewidzieć do końca działań podejmowanych. Na pewno to, co tutaj pani mecenas powiedziała, trudno to zweryfikować i to jest zdecydowanie fakt.
No ale trzymamy kciuki za ten podatek, żeby się udało, zwłaszcza, że inne kraje z powodzeniem go wprowadziły. Nie widzę powodu, dla którego Polska miałaby nie wprowadzać, a jeszcze z innej strony patrząc, ostatnio też przypominałam o pewnych badaniach, z których wynika, że tak, oczywiście amerykańskie firmy stworzyły sztuczną inteligencję, ale całe dane, to na czym ta sztuczna inteligencja się uczy, wprowadza społeczność europejska. Więc to są, myślę, wymierne zyski, które czerpią potem amerykańskie koncerny. Więc może znajdzie się ktoś mądry, kto to wszystko przeliczy i będziemy mieli i jako Europejczycy, i jako Polacy konkretne argumenty.
Ja jeszcze tylko dodam do tego, co pani mówi, jedną istotną kwestię, bo jeżeli chodzi o samą sztuczną inteligencję, to trzeba z całą mocą powiedzieć, i na to są badania zrobione przez MIT, przez uczelnię amerykańską, na sztucznej inteligencji dzisiaj prawie nikt nie zarabia. Czyli na tych rozwiązaniach sztucznej inteligencji, które są sprzedawane, wdrażane, na tym te koncerny nie zarabiają. One zarabiają przede wszystkim na sprzedaży danych. Na tym, gdzie te dane płyną, jak płyną. Ja polecam wszystkim lekturę książki Szoszany Zubow, Wiek kapitalizmu i inwigilacji. Tam te mechanizmy są bardzo ładnie wyjaśnione. I muszę powiedzieć, że to jest też bardzo trudne z perspektywy właśnie takich podatków, bo one de facto dotyczą, znaczy w ogóle korzystanie, tak, czyli co de facto obejmowałby taki podatek, to on dotyczy tak naprawdę transferu danych, można powiedzieć pośrednio oczywiście, bo my mówimy o podatku, który będzie obejmował reklamy ukierunkowane, platformy pośredniczące między użytkownikami i sprzedaż lub licencjonowanie danych użytkowników. Natomiast co się pod tym będzie kryło, to my jeszcze zobaczymy z projektu ustawy, czy to rzeczywiście skutecznie będzie egzekwowane.
No i w tej audycji na pewno wrócimy jeszcze do sprawy, jak tylko projekt ustawy zostanie opublikowany. A jeśli już wspomniałyśmy o sztucznej inteligencji, no to okazuje się, że mogłaby oszczędzać przedsiębiorczyniom godziny pracy każdego tygodnia, jednak wiele z nich wykorzystuje ją jedynie do prostych zadań. Ekspertki przekonują, że problemem nie jest brak kompetencji przedsiębiorczyń, ale wiedzy, jak przełożyć możliwości AI na realne korzyści dla biznesu. O tym pisze Forsal.pl. Kobiety są o 22% mniej skłonne do korzystania z narzędzi generatywnej AI niż mężczyźni. No to chciałam zapytać, dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić?
To jest w ogóle bardzo ciekawe, przyznam szczerze, bo takie badanie, no mnie nikt nigdy nie pytał, prawda? Zawsze jak są takie badania, to się zastanawiam, kogo pytają, bo mnie nikt nigdy nie pyta. Natomiast rzeczywiście, czy przedsiębiorczynie akurat korzystają mniej? Przyznam szczerze, jeżeli chodzi o taką moją branżę i współpracę z moimi koleżankami, które są radczyniami prawnymi, to wiem, że każda z nich w jakiś sposób korzysta. Nie mówię, że w pełnym zakresie i tak całkiem bezmyślnie wykorzystujemy w naszej pracy to narzędzie AI. Natomiast oczywiście mam wrażenie, że może jesteśmy bardziej ostrożne. Osobiście rzeczywiście też w jakimś tam zakresie wykorzystuję sztuczną inteligencję, ale absolutnie nie ufam jej bezgranicznie i nie pozwoliłabym na to, aby zastąpiła pracę prawnika, dlatego że w tej chwili cały czas jednak jest ogromna liczba błędów. Natomiast ja też widzę po tym, jak klienci przychodzą do kancelarii z gotowymi pismami, dokumentami, które tylko mówią, proszę mi sprawdzić. I to jest przygotowane przez AI. Tego się po prostu, proszę Państwa, czytać nie da, a sądy różnego rodzaju pozwy przygotowane w ten sposób po prostu od razu zwracają bądź wnoszą o uzupełnienie i klient po prostu nie potrafi tego zrobić. Całe AI jest skonstruowane w taki sposób, że ono jednak oparte jest na dużym ryzyku błędu. I czy akurat przedsiębiorczynie korzystają mniej? Szczerze mówiąc, nie wiem. No badania są ciekawe. Widocznie, widocznie w jakiś sposób to z tego wynika. Natomiast może trochę też kobiety są mniej nastawione cyfrowo. Wydaje mi się, że też jest to bardziej taka domena męska, jeżeli chodzi o naukę, prawda? Jeżeli chodzi o te kwestie takie cyfrowe, internetowe. Być może też z tego to wynika, ale chyba też poniekąd z tego, że może bardziej to ryzyko oceniamy i pracujemy bardziej na tym, co wiemy. Na swojej wiedzy, na tym, na takiej własnej pracowitości i chyba bardziej tak chyba jeszcze ufamy sobie niż AI.
A nie jest to stereotyp właśnie, że to mężczyźni bardziej są nastawieni na pracę z AI?
Czy ja może powiem z punktu
matematykę,
widzenia...
Matematykę, bo się nieraz wbija dziewczynkom do głowy w szkołach, zwłaszcza jeśli nauczycielem matematyki jest mężczyzna i on zaczyna traktować dziewczęta bardziej pobłażliwie, wychodząc z założenia, że i tak się nie będą naukami STEM, czyli nauka, technologia, inżynieria, matematyka, że one w przyszłości nie będą się tym interesowały i nie będą im potrzebne. I to tak sobie tak... zamykamy możliwości rozwoju.
Od strony tego stereotypu pewnie tak, natomiast ja patrzę pod kątem klientów, którzy do kancelarii przychodzą, mówię o pracownikach. I to są głównie klienci, którzy zajmują się tego typu sprawami, to są mężczyźni. Tak, to ja powiem, że tak. To tak wygląda, że to jednak większość są mężczyźni.
Ja powiem, znaczy ja wiem, znaczy wiadomo, z czego to wynika dzisiaj, tak? Jeżeli chodzi o w ogóle dostępie, można powiedzieć, przedsiębiorczyń, tak? Dostępie do sieci technologicznych, to my musimy powiedzieć o statystykach, bo jeżeli de facto kobiety stanowią około 1/5 właśnie specjalistów ICT w tej branży właśnie, powiedzmy, technologicznej, no to, to de facto tak naprawdę później to się też również przekłada na jakby późniejszą edukację i wykorzystywanie tego w codziennej pracy, tak? Bo to jest też mniejsza obecność w środowisku technologicznym, ale mamy wtedy mamy mniej nieformalnych kontaktów, jakichś znajomych, tak, które mamy na przykład na studiach są tworzone, rekomendacji na przykład od takich osób, tak? Bo to pomaga wdrażać, to pomaga zmieniać przede wszystkim mentalność. Ja generalnie chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to, co jest bardzo istotne, to to, co pokazuje te badanie, bo jeżeli kobiety akurat, natomiast co do jeżeli chodzi o w ogóle wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, to te badania dla Polski są niekorzystne, globalnie, tak? To jest tak, że jeżeli chodzi o badania w ogóle Eurostatu, to my mamy w sektorze, powiedzmy, tych mniejszych przedsiębiorców, tak to powiedzmy, czyli małych przedsiębiorców, bo mikro jest jeszcze inną historią, ale małych przedsiębiorców, no to mamy de facto, my jesteśmy od średniej unijnej de facto, znaczy to jest połowa, nasze wykorzystywanie to jest połowa średniej unijnej, można powiedzieć, tak? Więc to jest rzeczywiście problem. Natomiast to wynika może z tego, że de facto nie ma tej edukacji. Ja powiem o tym, że żeby w ogóle sztuczną inteligencję prawidłowo wykorzystywać od początku, to nie są to oczywiście są szkolenia, ale my musimy dzisiaj zacząć od edukacji społecznej, tak? Takiej edukacji szkolnej przede wszystkim, bo tak jak na przykład to, co robi dzisiaj taki kraj jak Finlandia, to Finlandia najpierw uczy nauczycieli, jak uczyć o sztucznej inteligencji i oni uczą już te dzieci w szkołach. I te dzieci być może, że wychodząc tak, z takiego systemu edukacji, one będą wiedziały, jak przełożyć ten AI, czyli jeżeli zostaną tymi przedsiębiorczyniami czy przedsiębiorcami, to one przełożą tą sztuczną inteligencję na konkretny proces, na koszt i na przychód przedsiębiorstwa, a nie będą używać sztucznej inteligencji do pisania wiadomości, tworzenia postów i wyszukiwania informacji. To jest jakby cały ten, czyli wykorzystanie tego do procesów, które są istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlaczego przedsiębiorczynie mogą mniej korzystać z AI? Dlatego, że w mikroprzedsiębiorstwach na przykład bardzo często jedna czy kilka, czy niewielka liczba osób zajmuje się wielością różnych obowiązków, tak? I ten AI gdzieś jest tam na końcu, tak? Zmiana tej mentalności, że on byłby mógł w każdym tym procesie zarządzania przedsiębiorstwem, czy obsłudze klientów, prowadzeniem administracji, sprzedażą, tak? Zarządzać, to jest jeszcze pewnie długa droga. Ale to właśnie potrzebna jest do tego edukacja. Więc tutaj ja tylko chciałam zwrócić jedną uwagę na te zmiany prawne, które nas czekają, bo wchodzi w AI Act, on wszedł już w życie w lutym tak naprawdę 2025, ale te przepisy teraz zaczną obowiązywać i zacznie się kontrola, tak, tych systemów sztucznej inteligencji i to też na pewno przyspieszy w pewnym sensie zaznajamianie się, myślę, że edukacja, przejdziemy przyspieszony proces edukacji w związku z tym.
Ale to się u nas akurat dobrze kończy, zauważyłam, że jak też przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie i w ogóle Polacy, jak muszą coś zrobić, robią na ostatnią chwilę, ale jak już muszą, to zrobią i zrobią dobrze. Więcej nie porozmawiamy, czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi były dziś Anna Kluczek, Kolar, radczyni prawna, wicedziekanka Okręgowej Rady Radców Prawnych, Ewa Podgórska-Rakiel, radczyni prawna, właścicielka Kancelarii Prawnej. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.